Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Zaczynamy od sesji wyborczą. Godzina 10.13. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Po weekendzie zaczynamy po pierwsze z nową partią w polskim parlamencie. Partią, no może nie złożoną ze świeżych, niezużytych twarzy, ale partia całkiem nowa. Do tego jeszcze mamy nowe informacje o aferze w szpitalach, w tym wypadku Szpital Południowy, ale też wyciekają zarobki w kolejnych szpitalach powiatowych. No i tam może się zakręcić w głowie od tego, jak wyglądają zarobki nie pojedynczych lekarzy, ale wielu spośród tych, którzy pracują w takich no, powiatowych, niedużych szpitalach, które ledwo wiążą koniec z końcem, a jednak są w stanie płacić duże pensje swoim lekarzom, ale to teraz też Szpital Południowy, a tam kolejne nagrania, jeżeli chodzi o prosektorium. Wiele jest tych nagrań dziennikarzy i Kanału Zero i Telewizji Republika są w posiadaniu tych wielu dziesiątek godzin nagrań. Jak na razie Kanału Zero upublicznił nagrania, które dotyczą przypadku zgłoszonego i ujawnionego przez doktora Emila Jędrzejewskiego. Przypadek dotyczył pacjenta, który zmarł w toalecie. Nikt z personelu tego nie zanotował przez kilka godzin, 4-5 godzin. Zmarły pacjent przebywał w toalecie, dopiero wtedy ktoś się zorientował. No a dialog na taśmie jest następujący. Trzeba coś z tym zrobić, bo będzie syf i trzeba tak zrobić, żeby syfu nie było. To dialog między kierownikiem, koordynatorem, to się ładnie mówi, prosektorium Szpitala Południowego, to już znane prosektorium, a jednym z lekarzy, który robił sekcję zwłok i to zdaje się cały czas dopiero wierzchołek całej góry lodowej afer dookoła Szpitala Południowego. No, ale mamy też weekend. Weekend obfitujący w rocznicę. 10 to jeszcze piątek, jedwabny, 11, 12, krwawa niedziela, a 12 to rocznica także obławy augustowskiej, 81. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj w Odysei Wyborczej rozmawiać, ale i na początek te tematy z Piotrem Semką, dziennikarzem, publicystą Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Zacznijmy może od tych newsów związanych ze szpitalem, prosektorium, kolejne nagrania. No i pytanie, no właśnie pytanie, czy ta afera jeszcze kogokolwiek poruszy politycznie, czy coś może być jeszcze mocniejszego niż lekarze nadzorowani przez polityków, którzy starają się tuszować zgon we własnym szpitalu?
No, zaczynam się powoli obawiać, że te kolejne szczegóły, które są drastyczne, mogą spowodować swego rodzaju znieczulicę. Znaczy ludzka psychika ma swoją wyporność. To znaczy, brzmi to strasznie, ale po pewnym czasie ta afera przestaje już szokować. I wkrada się troszeczkę i co zrobić? Znaczy, oczywiście biorę pod uwagę, że te informacje mogą się na dłuższą metę odłożyć i spowodować nagłe odwrócenie się opinii publicznej Platformy, ale póki co to już jak gdyby ta taktyka, którą stosuje Tusk, czyli nie reagowania na to faktycznie. Bo podam przykład, no do dzisiaj dnia nikt nie przesłuchał pana Dawidka, który tutaj jest główną postacią, wydawałoby się. I ta metoda może przynieść taki diaboliczny efekt zobojętnienia troszeczkę opinii publicznej na te informacje. Tak czasami bywa, że jeżeli tych złych informacji jest za dużo, to ludzie się troszeczkę wyłączają albo stwierdzają, No i co? No i co tu zrobić, prawda? W normalnych warunkach to powinna być gigantyczna demonstracja pod Urzędem Rady Ministrów, ale no, na razie nikt jej nie organizuje, więc nie wiem. Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że ta metoda przetrzymania i założenia przez Tuska, że są wakacje, wszyscy wyjeżdżają i że problemem nie trzeba się martwić, a póki co robić miny. Jestem zdumiony, krew się we mnie burzy. To jest ulubiona poza Tuska. Car, który dowiaduje się, że źle jest w państwie ruskim i jest oburzony, no ten polityczny spryciarz już nie takie kryzysy przechodził. Przypomnijmy kiedyś na przykład afera. O Boże, tych afer było dużo, no ale załóżmy pierwszą z brzegu, ta afera maszyn hazardowych, prawda? No przypomnijmy sobie, on jakoś się z niej jednak wywlókł. Więc ja się zastanawiam, czy te kolejne szokujące informacje spowodują, czy nie. W sondażach, owszem, od maja spadło 6% w Platformie, ale opozycji jakoś specjalnie jednak nie rośnie.
Nie rośnie, to jest też temat do dyskusji. Różne są tutaj analizy czy przewidywania, dlaczego nie rośnie, ale to rzeczywiście jest tak, że w tej chwili kolejne afery wychodzą. Może jest tak, że już nikt nie wierzy, że ktokolwiek może cokolwiek za służbą zdrowia zrobić. Ciekawe jest to, że pozostała na stanowisku pani minister Sybierańska-Grenda, mimo że niczego przykład, nie pokazała.
Tak, oczywiście, bo te rzekomo wyciągnięte wspaniałe plany, to specjaliści, przypomniałem tutaj główne gazety, kiwają głowami, że to są albo pobożne życzenia, albo rzeczy, które mniej więcej gadano, znaczy to nie ma tu żadnego cudownego. Powtarza się scenariusz. Donald Tusk mówi, oho, albo pani pokaże coś nowego, albo pożegna się pani z posadą. Ona pokazuje coś nowego, Tusk nic nie mówi. Opinia publiczna niby dostaje jakiś program naprawczy, który tak naprawdę nie jest, bo musiałby być inna osobowość niż ta obecna pani minister. No i tak jakoś ten rząd się przeczołguje do przodu. No, tylko że już za rok wybory niedługo będą. No w tej chwili jest chyba, wybory były ostatnie w październiku, czyli też najbliższe pewnie będą w październiku, więc mamy rok i 2 miesiące, dobrze liczę? Nie, 3 miesiące do wyborów. Ale
pytanie, czy Donald Tusk może uznał, że ma czas?
Może uznał, że ma czas, tylko opozycja nie ma czasu, a ja nie widzę żadnego dobrego programu czy wystąpień pana Czarnka w sprawie opieki zdrowotnej. O wiele atrakcyjniejsze jest ciągnięcie tematu ukraińskiego, ale jednak to sprawa zdrowia mogłaby być czymś, czym opozycja
by chciała. A co jest ciekawe, bo Przemysław Czarnek już jakiś czas temu po szpitalach jeździł, tak jakby opozycja przynajmniej, ale też Konfederacja, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, no, zdiagnozował politycznie znaczenie służby zdrowia, tylko to się nie przekuło w żaden spektakularny, szeroko omawiany projekt polityczny.
Czy pan słyszał jakieś wystąpienie Sławomira Mencena na temat służby zdrowia? No ja nie słyszałem.
Ja widziałem tylko ostatnią konferencję, gdzie rozbijał takie ułożony mur z, chyba to były bloczki z gazobetonu, bardzo lekkie, nie z zaprawą, nie związane.
Musiał się specjalnie wysilać kartka. W tym rozwalaniu.
Tak, znaczy wyciągnął sobie Mencen w tym wypadku wniosek z Ryszarda Petru, który kiedyś taki mur z gazobetonowych bloczków ustawił przed Sejmem i rozbijał monopol partyjny. Wtedy one były właśnie właśnie zacementowane i przy jednym uderzeniu cała ściana runęła, postawiona na asfalcie, nie było efektu. Teraz było lepiej, nie było tego wiązania cementowego, więc można było te bloczki rozbijać. Wizualnie było lepiej, chociaż tak naprawdę propozycji poważnej, czy no poważnej, niepoważnej, padła propozycja, żeby wrócić do jakiejś formy kas chorych, żeby były kilka konkurujących ze sobą podmiotów.
W dawnych czasach, czyli tyle trzeba było, jak w takim baśni o zaczarowanym lesie, że się przechodzi długą, długą drogę, po czym wraca się na tą samą polanę. No, jak zaraz usłyszymy Andrzeja Sośnierza, który powie, no tak.
A to już powiedział, chorych, Andrzej Sośnierz powiedział, że trzeba wrócić do kas chorych. Tak, to już powiedział, to już pan redaktor wywróżył, no, nawet pan, taka wypowiedź się już
nie
pojawiła.
Nie było mnie przez tydzień w Polsce, byłem w Norwegii i potrafię zgadywać jak wróżkę, kto co powie. Muppet Show był taki, zawsze o takiej klinice i zawsze było w następnym odcinku Doktor Pies powie. To tutaj jestem w stanie zgadnąć, co powie Andrzej Sośnierz i co powie Ryszard Petru, a nawet jestem w stanie przewidzieć i przewidziałem, tu się pochwalę, że pan Czobosko uzna, że jednak zbliżają się wybory i trzeba się jakoś wcisnąć na listy Platformy i w związku z tym wymyślił partię Centrum. Szkoda, że nie Porozumienie Centrum, bo wtedy byśmy wrócili.
Nie, Porozumienie to nie, ale powstała partia Unia Centrum i żeby było ciekawe, nie jest to tylko na bazie klubu pani Heni Kloski, jest tam też Michał Komoso,
który
już porzucił ostatecznie
Szymona. Ale i tak zwani do nas tak, że przychodzą zawsze.
O nie, nie tylko niezrzeszeni. Jeszcze jedna zorganizowana, ważna i potężna formacja, bo do Polski Centrum dołączyła Unia Europejskich Demokratów, która jest, proszę państwa, i proszę pani redaktora, pan pewnie to wie, bezpośrednią prawną kontynuatorką Unii Wolności. Więc
no
mamy
właśnie,
Unię Centrum.
Wspaniała synteza. Ktoś złośliwie powiedział, że to synteza dawnej Unii Wolności z domami handlowymi Centrum. Takie domy.
Trochę tak to wygląda.
Jeżeli ktoś nas słucha na przykład w Bieszczadach, to my to informuje. No więc to jest mieszanie w tej samej zupie. Pani Henning Kloska, czyli sieroty po Hołowni, postanowiły się wziąć razem. Kobosko to jest obrotny biznesmen polityczny. Zawsze przychodzi...
No kiedyś dziennikarz, którego pan redaktor pewnie zna, także z jego poprzedniego życia.
No, to był zawsze taki konkreciarz, jak to nazywa tą grupę dziennikarzy. Czy słowo konkreciarz to... A konkretnie to ile? Oni zawsze zadawali takie pytanie, prędzej czy później. No, więc witamy w naszej bajce. Znowu Kobosko ma swoją partię. Hołownia mu się urwał ze smyczy, ale teraz będzie rządził panią Hanną Henik-Kloską. To jest bardzo
Pauliną
pojętna.
Pauliną Henik-Kloską i panią Paulina, Elżbietą Binczynicką, która właśnie, jak rozumiem, tym samym kończy epopeę Unii Wolności, wcześniej Unii Demokratycznej.
Prawda?
Właśnie wcielając
się... wokół kręci niegdysiejsza partia Tadeusza Mazowieckiego. Czy pan wie, że ja byłem na zjeździe założycielskim Unii Wolności w 1995 roku, bo skąd się wzięła Unia Wolności? To był efekt połączenia się Unii Demokratycznej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym Donalda Tuska.
To takie było, to rzeczywiście czasy. Wtedy.
Nagrałem wtedy jako dziennikarz takim mikrofonem kierunkowym rozmowę Jana Szomburga, to był taki ideolog niegdysiejszy KLD, ekonomista, którego Donald Tusk informował, że Tadeusz Mazowiecki zostanie wysadzony z siodła i na jego miejsce wstawiony zostanie Leszek Balcerowicz. I wtedy ten Szomburg mówił, no ale to taki trochę taki, no, był taki nieładny chwyt. No to Tusk się uśmiechał i mówił, spokojnie, wszystko już załatwione. I jeszcze wtedy powiedział, że jakieś pieniądze załatwi dla tego instytutu takiego Schomburga, badań naukowych. Więc to była próbka. Ale
co jest ciekawe, przy tej nowej partii gdzieś tam jest pan Onyszkiewicz, jeszcze takie postacie z zamierzchłej przeszłości, ale
tak,
nie ma wśród tych ludzi Ryszarda Petru, który chce zakładać własną partię, że niedawno pani Henik-Locka twierdziła, że partia Petru i jej partia to jest jedna i ta sama partia. Teraz się okazuje, że chyba jednak nie i będziemy mieli kolejną partię, jeszcze Ryszarda Petru, więc może być jeszcze
Ryszard
zabawniej.
Petru został na lodzie, proszę zauważyć. Więc pan Ryszard Petru to jest polityk skuteczny, ale nie za bardzo, tak bym go nazwał.
To już na koniec rozmowy, trochę, nowa partia, ale to
są naprawdę
o co w tym
tak
chodzi?
Groteskowe.
Są groteskowe, ale chodzi tylko o miejsca na listach Platformy? Chodzi o jakąś realną siłę polityczną? Co to jest?
Jacek Kaczmarski kiedyś śpiewał taką piosenkę o narodach i tam było właśnie, że w Paryżu emigranci i coś tam było. I nie o to chodzi, kto komu, gdzie szkodzi, lecz o to, po ile dolary. Taka była puenta. Proszę pana, no chce mnie pan skłonić do badania życia politycznych chrząszczy. No z całą sympatią dla tych ludzi, ale to jest no ruchy robaczkowe przed wielkim tworzeniem list wyborczych i ci, którzy są spytniejsi, dopchają się na jakąś wspólną listę zjednoczonej, o to pewnie będzie zjednoczona antyfaszystowska lista demokratów pod tytułem Zatrzymajmy brunatnych, bo już teraz nie wiem, czy pan zauważył, że publicyści Gazety Wyborczej używają określenia uwaga, uwaga, brunatni. I to będzie taki sposób, żeby do jednego worka wrzucić i PiS, i Konfederację, i Brauna. Więc to będzie robione chyba pod takim kątem, mam wrażenie.
Żeby taki był podział.
Tak, już przecież takie publicystki, jak nie będę już mówił nazwisk, ale mówią obóz demokratyczny kontra prawica, prawda? Albo demokraci kontra prawica, używa się tego formuły. No i to będzie podgrzewane i tutaj będzie prawdopodobnie wspaniała rola dla takich osób jak właśnie Jacek Żakowski, jak Sławomir Sierakowski, którzy już jak gdyby ten nurt odtwarzając, mówiąc, że musimy zatrzymać, bo inaczej pogromy wobec Ukraińców i tak dalej, i tak dalej.
To na koniec, skoro przy Ukraińcach jesteśmy, te trzy rocznice, które wymieniłem, Jedwabne, ludobójstwo na Wołyniu i obława, operacja augustowska.
No, obławy, bo augustowską
one dużo
pana
mówią.
Pana Żakowskiego i pana Sierakowskiego nie zainteresuje. To jest jednak dosyć ciekawa rzecz, że oni tak bardzo jak gdyby są wyczuleni na polski egotyzm i tak bardzo ich irytuje Polska w roli ofiary, że nawet wyraźny zwrot Zełenskiego w kierunku ideologii UPA będą bagatelizować albo powiedzą. Wtedy się używa takiej chytrej metody. Ją używał kiedyś Tygodnik Powszechny, który mówił tak. Owszem, wśród Żydów zdarza się antypolonizm, ale my jesteśmy Polakami i my powinniśmy martwić antysemityzmem. Antypolonizmem niech martwią się mieszkańcy Izraela. Sprytna metoda, tylko ma jedną słabość, że nikt w Izraelu nie zajmuje się antypolonizmem, za to Tygodnik Powszechny bardzo jednostronnie zajmował się antysemityzmem. Więc podobnie będzie tutaj. To znaczy ludzie typu Sierakowski czy Żakowski będą mówili: tak, to prawda, na Ukrainie są niepokojące tendencje, ale my zajmijmy się sobą. I u nas podstawowym problemem jest antyukraińizm. A antypolonizmem niech martwią się intelektualiści ukraińscy. Tylko jest jeden problem, że ci ukraińscy intelektualiści w bardzo małym stopniu mówią, że budowanie Panteonu ewentualnie z panem Banderą to jest droga donikąd, ale jakoś tego nie robią. Za to Sławomir Sierakowski i Jacek Żakowski są bardzo aktywni w sprawie podkreślania, że Polacy też mają swoje grzechy. No i tutaj następuje ta dziura budżetowa w tym budżecie wzajemnych trosk, że o te polskie ofiary, siłą rzeczy tą, po te ofiary sięga Brown, a ten ma z kolei swoją tezę, że jeżeli szlak trafi Ukrainę, to całkiem dobrze, a Polacy jakoś się dogadają z Rosją. No i tutaj taka następuje niestety układaneczka w polskiej polityce, na styku polityki z historią.
Co i my będziemy tą politykę, co też nie jest dobrym rachunkiem dla Polski. No i rzeczywiście to już na koniec zapytam, jaki jest właściwie kierunek polityczny, jak się słucha Żakowskiego, który w weekend mówi, że Polacy mają duży dług, krzywd wobec Ukraińców, podobnie Sierakowski, który tłumaczy, że kult Bandery nie jest niczym antypolskim. No właśnie, no i to jest zarzucenie, że Polacy się ze swoją historią inaczej nie rozliczyli, tak jakby. Po co i dlaczego? Jaki jest cel? Bo czy to jest tylko odruch moralny, czy to jest może jakaś kwestia agenturalności, kwestia polityki? Nie, o co chodzi?
Proszę pana, to wszystko ma sens zależnie od zachowania drugiej strony. Jeżeli oba narody żyjące obok siebie są zdolne do refleksji, to rzeczywiście wtedy warto też przypomnieć, że jaka była sytuacja Ukraińców w okresie, jakie było rozgoryczenie, że nie wywalczyli swojego państwa w 18 roku, jak bardzo ten z tego dylematu, jak pogodzić obecność Polaków i, no bo co, no do kogo miał należeć Lwów, prawda? Był w większości Polski, no tam Ukraińców było 10%, ale już we wsiach dookoła Lwowa bywały wioski w większości ukraińskiej. O tym można wszystkim rozmawiać.
Bywały też w większości też polskie, żeby była jasność.
No a z kolei były obszary, w których były w większości polskie, no przecież okolice Winnicy, okolice Krzemieńca, to były miejscowości, w których potem NKWD wywoziło całe wsie polskie, prawda? Tam Sowieci nawet stworzyli polskie okręgi narodowościowe, więc byli to Polacy. Jak wychodzić z takich sytuacji, w których są rozproszone grupy obok siebie, to żaden naród z tego łatwo nie wychodzi. No zobaczmy, co się działo w Belfaście, prawda? Bomby wylatywały, ludzie byli mordowani i tak dalej. Tylko, że ja od ludzi takich jak Żakowski powinienem oczekuję, że oni w danym momencie uważają, że są pewne rzeczy ważne i ważniejsze. I w tym momencie to, co jest niepokojącego, to jest na przykład to, że na Ukrainie rośnie ta teza, że po prostu Wołyń był pod okupacją polską, prawda? Tak jakby polscy rodziny były tam przesiedlane w latach, nie wiem, 20-30. No nie. Te polskie rodziny żyły tam często od 500 lat. No i mówienie, że byli okupantami, jest dla Polaków obraźliwe. Więc ten dialog będzie bardzo trudny. Ja zawsze nawiązywałem do tego i zachęcałem, żeby zrozumieć myślenie ukraińskie, ale co innego zrozumieć rozumienie i spróbować zrozumieć rację ukraińskiego, a co innego, jak gdyby mówić, nie mamy prawa w ogóle pouczać Ukraińców, bo przecież my mamy też swoje grzechy, o proszę, jedwabne na przykład. Więc to reakcje polskiej lewicy są dla mnie szokujące, no. co tu dużo mówić. No.
O czym mówił Piotr Semka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do usłyszenia. A my za chwilę będziemy w sprawach dyplomacji łączyć się z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.